witam was, kochani. Dziękuję za zaproszenie. Pięknie być tu z wami. Moje imię to Karol. Widzicie, tak łatwiej mi się opowiada o sobie, kiedy ktoś zada mi pytanie, ale postaram się wydedukować, które pytania byście zadali, gdybyście mieli taką okazję, albo po prostu możecie zadać to pytanie. Moje imię Karol, jestem z Wrocławia, mieszkam tutaj od 18 miesięcy. Jestem tutaj razem z moją małżonką. Jesteśmy po ślubie 11 miesięcy, więc wiecie, jak długo zajęło mi przylot do Wrocławia, poznanie Basi, ślub, więc jesteśmy już 11 miesięcy po ślubie. Przez ostatnie 12 lat, poza tymi ostatnimi 12 miesiącami, przepraszam, przed moim przylotem do Wrocławia przez 12 lat mieszkałem w Australii, gdzie wyjechałem jako jeszcze nastolatek, nie wiem, miałem 20 lat, wyjechałem do seminarium biblijnego, później pracowałem tam w kościele i w szkole chrześcijańskiej. I później ten kościół, który byłem częścią, powiedział, że mamy wystarczająco ludzi tutaj w Australii i wyrzucili mnie z misją do Polski, żeby mógł służyć tutaj. Więc zrobili to łagodnie, z modlitwą, z błogosławieństwem starszych i z biletem, rzeczywiście, w jedną stronę. Wysłali mnie po to, żebym mógł działać i wspierać wspólnoty we Wrocławiu, a w szczególności w kierunku zakładania nowej wspólnoty we Wrocławiu, czy też nowych wspólnot we Wrocławiu. Więc to jest moją misją dzisiaj. Pięknie być tutaj z wami, raz jeszcze dopowiem, i chciałbym dzisiaj usłużyć z księgi Habakuka. Księga Habakuka, w mojej Biblii to strona 1158, nie wiem, które macie tłumaczenie, ale możecie zajrzeć w spis treści w Starym Testamencie. Nie ma w tym nic nieduchowego, może. Będę chciał przeczytać, wygłosić słowo z całej tej księgi, ale nie będziemy całej księgi czytać. Chciałbym przeczytać 3 wersety z każdego rozdziału. Więc pierwszy rozdział księgi Habakuka, najpierw od wersetu 1 do 3. Wyrok, którego wykonanie zobaczył prorok Habakuk. Panie, jak długo ma trwać to? Wzywam pomocy, a Ty nie wysłuchujesz. Wołam do Ciebie gwałt, a Ty nie śpieszysz ze zbawieniem. Dlaczego pokazujesz mi nieprawość i każesz patrzeć na krzywdę? Dlaczego widzę ucisk i gwałt, toczące się spory i kłótnie? Teraz drugi rozdział księgi Habakuka, wersety od 2 do 4. I Pan odpowiedział mi tymi słowy. Zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, tak by ten, kto czyta, mógł to czynić bez trudu. Gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu, nie zawiedzie. Choćby się spóźniło, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie. Oto rozzuchwalona, nieprawa w nim jego dusza, lecz sprawiedliwy dzięki swojej wierze żyć będzie. I ostatni fragment, księga Habakuka, 3 rozdział, od wersetu 15. Podeptałeś morze swoimi końmi, stłumiłeś kipiel mnogich wód. Usłyszałem i zatrzęsło się me wnętrze. Głos wywołał drżenie moich warg. Bóle dotykają moich kości, trzęsą się pode mną moje nogi. Bo czekam ufnie na dzień utrapienia, aby nastał dla ludu, który nas nadejdzie. Choćby nie zakwitły figowce, winorość straciła swój plon. Zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól, choćby w zagrodach wybito by owce, obór opustoszałby z krów. Ja jednak będę radować się w Panu, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Ja jednak będę radować się w Panu, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Pozwólcie, że pomodlimy się, zanim rozpocznę. Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Panie, prosimy Cię teraz, abyś pozwolił nam je zrozumieć, zastosować, byś pozwolił nam zastosować Twoją łaskę w naszym życiu, w naszych sercach. Amen. Kochani, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co to tak naprawdę znaczy, albo co jest sednem słowa zdania jestem człowiekiem wierzącym. Co to tak naprawdę znaczy, że jestem człowiekiem wierzącym? Kiedy dorastałem, dla mnie słowo jestem wierzącym było synonimem tego, do jakiego kościoła chodzę. To znaczy to, że chodzę do kościoła, gdzie nie modlą się do świętych, gdzie kazania są dłuższe i gdzie ludzie mówią, że mają wizę do nieba. To wszystko. Może jeszcze było synonimem tego, jak mam się zachowywać i których rzeczy nie mogę już w życiu robić, ale to wszystko. Bez jakiejś głębi, radości, jakiegoś piękna życia. Po prostu to, do jakiego kościoła chodzę. Kochani, czytamy dzisiaj Księgę Habakuka, ponieważ Habakuk pokazuje nam, co to tak naprawdę znaczy żyć w wierze. Co to tak naprawdę znaczy być człowiekiem wierzącym. I o jakże byłem w błędzie, kiedy byłem nastolatkiem. O jakże byłem w błędzie. Habakuk mówi w wersecie 17, 3 rozdziału. Wprawdzie figowce nie rozwijają pąków, nie przynoszą plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności. Powiem tylko, że Habakuk żyje w ekonomii rolnej. To znaczy ten obraz, który on pokazuje, kiedy nie ma oliwy na oliwę, kiedy nie ma mąki na zboże, kiedy zboża na mąkę, kiedy nie ma bydło na mleko i mięso, nie ma za co żyć. To znaczy, że nie ma niczego. To znaczy, że to jest obraz, w którym człowiek nie może przetrwać, gdzie brakuje wszystkiego. A mimo wszystko Habakuk mówi, ja mimo to w Panu będę radować się, weselić będę się w Bogu, moim Zbawicielu. Przyznacie, że to jest trochę dziwne dla nas. To nie ma sensu. Ponieważ ty i ja, my radujemy się, kiedy te drzewa figowe są pełne. Kiedy jest dużo zboża. To znaczy, kiedy mamy pracę, kiedy mamy zdrowie, kiedy wszystko w naszym życiu układa się tak, jak chcemy, tak jak tego pragnęliśmy według naszego planu, wtedy mówimy, o jakże Bóg jest dobry, będę radować się w Bogu. Ponieważ ty i ja, my wnioskujemy o dobroci Boga z tych dobrych rzeczy, które Bóg nam daje. Ale ten człowiek znalazł dostęp do dobroci Boga bez względu na to, co dzieje się wokół niego. On znalazł piękno życia, radość i miłość, która nie była uwarunkowana tym, co dzieje się w jego życiu. Powiedz, czy nie chciałbyś takiego życia? Powiedz, czy nie chciałbyś takiej wiary? Powiedz, czy nie chciałbyś znaleźć się w miejscu, gdzie twoje poczucie miłości, radości, szczęścia w życiu nie będzie uwarunkowane tym, jak idzie ci w pracy, tym, czy masz partnera, tym, jak stabilna jest twoja sytuacja finansowa? Habakuk mówi nam o wierze, o prawdziwej wierze i mówi, pokazuje nam tak naprawdę, czym twoja i moja wiara może się stać. Czym jest wiara, która daje życie. Ale Habakuk również mówi nam, że tą wiarę albo takiej wiary możemy nauczyć się tylko i wyłącznie przechodząc przez cierpienia. Kiedy czytamy Księgę Habakuka od 1 rozdziału, Habakuk narzeka. Przychodzi do Boga i mówi, jest okropnie, jest strasznie. I dopiero na koniec tej księgi, w 3 rozdziale, 17 wersecie, Habakuk dochodzi do miejsca, gdzie mówi, nawet gdyby nie było oliwy, ja będę radować się w Bogu. No właśnie, może dopiero wtedy, kiedy tej oliwy brakuje, dopiero wtedy jesteśmy w stanie nauczyć się takiej wiary. Ale dlaczego? Dlaczego nie w takiej 5-minutowej modlitwie? Dlaczego nie na jednym spotkaniu, na nabożeństwie? Panie Boże, daj mi tą wiarę Habakuka, amen, załatwione. Dlaczego nie w 3 sekundy? Holenderka Corrie Boom, która spędziła wiele lat swojego życia w obozie koncentracyjnym za to, że pomagała Żydom w czasie II wojny światowej, rozmyślając nad swoją wiarą w trakcie tego obozu, tego czasu w tym obozie, powiedziała coś takiego. Powiedziała, nigdy nie będziesz wiedzieć, że Jezus jest wszystkim, czego tak naprawdę potrzebujesz, aż Jezus będzie wszystkim, co masz. Jezus nigdy nie stanie się wszystkim, czego potrzebujesz, aż do momentu, kiedy Jezus będzie wszystkim, co masz.
w swoim życiu. Co ona miała na myśli? Kiedy wszystko w twoim życiu idzie dobrze, zgodnie z planem, to żyjesz w przekonaniu, że ty sam swoimi własnymi czynami, swoją mądrością, jesteś w stanie zagwarantować sobie miłość, radość i pokój. Dopiero kiedy trudne momenty w twoim życiu powodują, że to, na czym zbudowałeś swoje życie, zaczyna pękać szwach, albo fundamenty tego, na czym zbudowałeś swoje życie, zaczyna się ruszać i możesz je stracić. Dopiero wtedy jesteś otwarty na to, żeby znaleźć tą miłość i radość w Bogu. Widzicie, Habakuk wiedział intelektualnie, że Bóg jest wszystkim, czego potrzebuje. Był prorokiem. Na pewno to wiedział. Ale dopiero kiedy przechodził przez trudne momenty w swoim życiu, dopiero kiedy brakowało oliwy, on był otwarty na to, żeby znaleźć tą miłość. Dopiero kiedy doświadczył tego, że te rzeczy, na którym zbudował swoje życie, nie dawały mu miłości, kiedy był sam, nie dawały mu pokoju w niebezpieczeństwie, nie dawały mu radości w smutku, dopiero wtedy był otwarty na to, aby szukać te rzeczy w Bogu. Dopiero wtedy wszystkie te rzeczy, na którym do tego momentu budował swoją radość, miłość, szczęście, te rzeczy tak naprawdę zasłaniały mu Boga. Dopiero kiedy mógł to stracić, zrozumiał, że musi znaleźć to gdzieś indziej, w miejscu, w którym te rzeczy nie będą uwarunkowane tym, co dzieje się wokół niego. Dopiero wtedy był otwarty na Boga. Kochani, więc proste pytanie. W jaki sposób możemy zdobyć taką wiarę? W jaki sposób, przechodząc przez problemy i cierpienia w naszym życiu, nie będziemy stawać się bardziej cyniczni, ale będziemy wzrastać w wierze, tak jak Habakuk? Jeśli chcemy mieć taką wiarę, musimy zrobić to, co Habakuk zrobił w swoim momencie próby. I chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy dzisiaj. To, co Habakuk zrobił ze swoimi czynami i to, co Habakuk zrobił ze swoimi myślami. Dwa proste punkty. Co Habakuk zrobił ze swoim czasem, swoimi czynami, swoim czasem. W momencie próby, w momencie cierpienia, Habakuk rozmawiał z Bogiem. Habakuk rozmawiał z Bogiem i to rozmawiał z Nim szczerze. Habakuk żył w niewiarygodnie trudnych czasach. Od samego początku w pierwszym rozdziale czytaliśmy, że Habakuk przychodzi do Boga i mówi: Boże, moje życie jest pełne niesprawiedliwości, bezprawia, cierpienia i przemocy. Kiedy to wreszcie się skończy? Mówi, Habakuk tutaj pokazuje zdjęcia społeczeństwa, w którym nie da się żyć. To jest taka druga wojna światowa. To jest stara Jugosławia w 90-tych latach. To są okropne czasy. Habakuk przychodzi do Boga i rozmawia z Bogiem szczerze. W ogóle Księga Habakuka jest niesamowicie ciekawa, ponieważ to jest jedyny prolog w Biblii, który nie rozmawia z ludźmi. Każdy prolog w Biblii, jego zadaniem było to, aby komunikować słowo od Boga do ludzi. Habakuk tego w ogóle nie robi. Habakuk rozmawia tylko z Bogiem. I to jak z Nim rozmawia? Rozmawia z Nim szczerze. Zobaczcie, w wersetach od 2 do 4 parafrazuję, mówi: dlaczego pozwalasz panować złu i niesprawiedliwości? Spójrz na moje życie, spójrz na ten zniszczony kraj. Dlaczego nic z tym nie zrobisz? To jest niesamowicie odważne, to są niesamowicie odważne słowa. Habakuk jest szczery przed Panem Bogiem i mówi mu to, czym myśli i to, jak się czuje. Ale to nie wszystko. W wersecie 12 Habakuk mówi: czyż to nie ty, Boże mój, świętość moja, jesteś od samego początku Panem? Te słowa w języku polskim nie wydają się tak konfrontujące, ale gdybyśmy przeczytali je w oryginale, to te słowa są niesamowicie konfrontujące Boga, wręcz oskarżające. Pewien uczony hebrajski, Francis Anderson, napisał w swoim komentarzu do tego wersetu 12, że nigdzie w Biblii żaden człowiek nie zwraca się takim tonem do Pana Boga. Habakuk był przetłoczony w swoim życiu. Habakuk szczerze mówił i komunikował z Bogiem to, jak się czuje i to, o czym myśli. Ale z drugiej strony Habakuk nawet przez chwilę, czytając te rozdziały. Nawet przez chwilę nie sugeruje, że jego cierpienie mogłoby być powodem, aby odrzucić Boga. Nawet przez chwilę. Habakuk robi dokładnie na odwrót to, co większość z nas, tak naprawdę to, co większość ludzi robi w swoim życiu, kiedy przechodzi przez trudności. Z jednej strony są ci ludzie bardziej tradycyjni, religijni. Kiedy oni przechodzą przez trudności, nigdy nie odważyliby się powiedzieć Bogu, rozmawiać z Bogiem w taki sposób jak Habakuk. Gdybyś pomodlił się taką modlitwą Habakuka w ich kościele, to wylądowałbyś w gabinecie u pastora albo starszych. W życiu nie przeszłoby im przez gardło, aby powiedzieć Bogu w modlitwie takie odważne słowa. Raczej kryją swoje emocje przed Bogiem. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy, kiedy przechodzą przez cierpienia, całkowicie odrzucają Boga. W ogóle nie rozmawiają z Bogiem, są obrażeni na Boga. Kochani, Habakuk uczy nam dzisiaj. Kiedy przechodzisz przez trudności, możesz narzekać, możesz kwestionować, możesz krzyczeć, ale narzekaj, kwestionuj, krzycz do Boga. Nigdy nie przestawaj się modlić. Szczera modlitwa przed Bogiem pozwoli ci doświadczyć, wiesz czego? Pozwoli ci doświadczyć Boga. Tydzień przed moim ślubem mój świadek zabrał mnie na taką... Chciał mi zrobić prezent, więc wziął mnie na takie coś, co się nazywa floating. Nie wiem, czy ktoś z was był we Wrocławiu. To jest takie miejsce, które odpręża. Nie wiem, czy zasugerował, że jestem spięty albo coś. 2 dni przed ślubem. Nie mogłem się doczekać. On mi mówi, że jestem spięty. W każdym razie floating to jest coś takiego, to jest taka duża wanna z wodą, ciepłą wodą w środku, z ogromną ilością soli. I to jest ogromna wanna, gdzie możesz leżeć i relaksować się w tej wodzie. Ta woda cię unosi. Całe twoje ciało. Ale czego ja nie wiedziałem o floatingu, to to, że tak naprawdę ta wanna składa się... To są tak naprawdę 2 wanny, które na siebie nachodzą. Więc tak, leżysz w tej wannie, ale leżysz w całkowitej ciemności i zamknięciu. A czego z kolei mój świadek o mnie nie wiedział, to to, że ja mam paniczny strach i lęk przed ciemnością i zamknięciem. No ale mówię, już tutaj jestem, więc wchodzę. Więc wchodzę do tej wanny, kładę się, wytrzymuję może z 2 sekundy, ogarnia mnie paniczny lęk. Tak, wszędzie. I chcę się stamtąd wydostać, więc rozkładam ręce i chcę się czegoś złapać, żeby po prostu wyskoczyć z tej wanny, żeby tą kopułę jakoś odrzucić. I kiedy rozkładam ręce, napotykam na coś, jakiś włącznik, okazuje się, że to jest włącznik światło. I zapaliło się światło. I nagle to światło przyniosło pokój do mojego serca. Z drugiej strony, wiedząc, że to światło tam jest, mogłem je wyłączyć. Kilka razy włączyłem, włączyłem, ale mówię, skoro mogę je zapalić w każdym momencie, kiedy chcę, to pozwoliło mi, żeby relaksować się w tej ciemności już do końca. Kochani, Habakuk przechodził przez niesamowicie ciężki i trudny czas w swoim życiu, przez ciemności. Ale kiedy wyciągnął swoje ręce do Boga, wiecie, na co się natknął? Na światło Boga. Światło, które nie mogło już zgasić żadnej ciemności. Światło, które nie pozwoliło na to, aby żadna ciemność je zgasiła. Natknął się na prawdziwego Boga. Kochani, kiedy przechodzisz przez trudności w swoim życiu, nigdy nie przestawaj się modlić. Modlić szczerze, szczerze przed Bogiem. Ale z drugiej strony, Habakuk nie tylko modlił się, ale Habakuk również robił coś ze swoim rozumem. Habakuk medytował nad Bożą miłością okazaną w przeszłości. Habakuk medytował nad Bożą miłością okazaną w przeszłości. Kiedy czytamy księgę Habakuka, to tak naprawdę ona sprowadza się do 2 rozmów Habakuka z Bogiem i kończy się pieśnią Habakuka do Boga. I w 1 rozdziale Habakuk przychodzi do Boga i mówi: Boże, jest źle, jest tragicznie, zrób coś. A Bóg mówi: już przygotowuję mój plan. Już wszystko jest przygotowane. Wkrótce się wydarzy. Ale tego nie zrozumiesz w ogóle. Mówi, zanim będzie lepiej, będzie znacznie gorzej. ja przygotowuję wielki naród Babilonu, który przyjdzie i skarci mój lud i zabierze ich do niewoli. A Habakuk mówi, zaraz. Boże, nie tak, nie rozumiem. Jak możesz zesłać tutaj Babilon, lud, który jest jeszcze bardziej niesprawiedliwy niż nas, niż my, i uczynić sprawiedliwość poprzez Babilon, który jest bardziej niesprawiedliwy niż my i w ogóle mi się to nie podoba, Boże. Co to za plan? Nie rozumiem. Na co Bóg odpowiada, tak naprawdę daje mu jedną obietnicę, która musi mu wystarczyć i która mu wystarcza. Mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To słowo sprawiedliwy, a tak naprawdę, momencik, bo zgubiłem się gdzieś w moich notatkach. Tak, rdzeń tego słowa sprawiedliwy to jest to samo słowo, które, przepraszam, rdzeń tego słowa wiara. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Rdzeń tego słowa wiara to jest to sam rdzeń, jak które, słowa amen albo niech się stanie. Czyli tak naprawdę jest to, można by to sparafrazować, albo można by rozumieć to słowo wiara jako ostateczne zaufanie Bogu. Tak jak mówisz amen, mówię tak, niech tak się stanie, albo oczekuję tego, jest to poddanie swojego życia Bogu całkowicie. Czyli parafrazując ten werset, moglibyśmy powiedzieć, że Pan Bóg mówi tak naprawdę do Habakuka, nie ten, który się ze mną zgadza, będzie żyć, ale ten, który mi zaufa. Ten, który mi zaufa całkowicie. I niektórzy z was może siedzą tutaj dzisiaj i mówią, no właśnie to w wierze mi przeszkadza. I to powoduje, że trudno jest mi uwierzyć w Boga. Dlaczego? Ponieważ jak mogę zaufać Bogu, z którym się nie zgadzam, albo którego nie rozumiem? Jak mogę zaufać Bogu, jeśli dzieje się tyle złych rzeczy dookoła mnie, ja w ogóle nie rozumiem tych rzeczy? Kochani, podam wam taki przykład. Kiedy byłem dzieckiem, ja uwielbiałem jeździć na rowerze i zawsze, kiedy mogłem, starałem się to robić na ulicy bez kasku. Na to moi rodzice mówili, nie, kolego, z kaskiem i nie na ulicy, tylko w parku. Myślicie, że ich rozumiałem? Mówię, nie, Boże. Mówię, to jest absolutnie niesprawiedliwe. No jak to? Wszyscy inni mogą, a ja nie mogę. Ale widzicie, jest różnica między zdolnością rozumienia pewnych rzeczy poprzez nastolatka albo dziecko, a dorosłą osobę. I jeśli jest różnica między zrozumieniem pewnych rzeczy między nastolatkiem a dorosłą osobą, to musimy też zaakceptować, że jeżeli Bóg istnieje, to jest duża różnica między naszym intelektem a intelektem Boga. Więc jeżeli ja, będąc dzieckiem, rozumiałbym moich rodziców i ich intencje, to znaczy, że nie byłbym już nastolatkiem, ale byłbym dorosły. I jeśli ja chcę stworzyć Boga, którego całkowicie rozumiem, to tak naprawdę albo ja stałem się Bogiem, albo zniżyłem Boga do mojego poziomu i stworzyłem Boga według moich własnych potrzeb. Jeśli Bóg naprawdę istnieje, to nie możesz mieć Boga, którego rozumiesz całkowicie. Ponieważ Boży intelekt jest nieskończenie większy od naszego. Dlatego Bóg mówi, nie musisz mnie rozumieć, ale musisz mi zaufać. Ale z drugiej strony to wcale nie oznacza, że że w wierze nie ma miejsca na intelekt albo nasz rozum. Absolutnie na odwrót. Widzicie, Habakuk zaufał Bogu, mimo tego, że nie rozumiał, dlatego, że poznał Boży charakter. Habakuk nie rozumiał Boga, ale on poznał Boży charakter. W jaki sposób on poznał Boży charakter? Kiedy Bóg przychodzi do Habakuka i mówi mu, nadchodzi ogromne zniszczenie i zostaniecie zabrani do niewoli. I Bóg mówi, ale musisz mi zaufać. W jaki sposób Habakuk personalizuje swoją wiarę tak, aby mógł zaufać Bogu? On przechodzi i rozmyśla nad innym czasem niewoli. W wersecie 15 mówi, podeptałeś morze swoimi końmi, stłumiłeś kipiel mnogich wód. O czym on mówi? On mówi o przejściu narodu wybranego Izraela po suchym lądzie, kiedy Bóg wybawił Izraela z Egiptu. W jaki sposób Habakuk personalizuje swoją wiarę? On rozmyśla o tym, jak Pan Bóg już wcześniej wybawił Izraela z Egiptu. Jak Pan Bóg pokazał swoją moc i chwałę, kiedy pokonał Faraona. Jak Pan Bóg pokazał swoją miłość, miłosierdzie, łaskę, kiedy troszczył się o Izraela przez 40 lat na pustyni. I Habakuk mówi do swojego serca, jeżeli Bóg troszczył się o nasz naród właśnie wtedy, On również będzie troszczył się o nas teraz, kiedy będziemy znowu w niewoli. I dalej Habakuk mówi, jeśli Pan Bóg troszczył się o nasz naród, wtedy On również będzie troszczył się o mnie dzisiaj. I Pan Bóg pokaże swoją moc i swoją miłość w moim życiu dzisiaj. Widzicie, co robi Habakuk? Habakuk spędza czas rozmyślając nad Bożym charakterem. I spędzając czas z Bogiem, on doświadcza Boga. On nie tylko rozumie Boży charakter intelektualnie, ale on rozumie go na poziomie serca, dzięki temu, że medytuje nad Bożym charakterem. Możesz wiedzieć, że miód jest słodki, dlatego, bo ktoś ci powiedział, że miód jest słodki, a możesz wiedzieć, że miód jest słodki, bo skosztowałeś miodu. Habakuk nie tylko wiedział, że Bóg jest dobry i Bóg jest miłością, ale medytując nad Jego czynami, on zasmakował Bożej miłości. Nie musisz rozumieć Boga, ale musisz Go poznać. Musisz poznać Jego miłość, musisz poznać Jego świętość. Nie tylko intelektualnie, ale na poziomie swojego serca. I jest tylko jeden sposób, jaki możesz to zrobić. Kiedy medytujesz nad Jego Słowem. Kiedy szukasz, co Jego Słowo mówi o Nim. O Jego miłości do Ciebie. O Jego łasce, o Jego cierpliwości. W 1850 roku pewien angielski misjonarz o nazwie Alan Gardner rozbił się z wieloma innymi misjonarzami gdzieś u podnóża Ameryki Południowej. I to była wyspa, gdzie nie było wody i wszyscy umierali po kolei. Alan umarł jako ostatni. I kiedy go znaleziono jego ciało, okazało się, że prowadził dziennik i w jednym z ostatnich wpisów w jego dzienniku był psalm 34:10, gdzie jest napisane młodą lwom brakuje i cierpią głód. Oto człowiek umierający z głodu na samotnej wyspie. A tym, którzy szukają Pana, nie zabraknie niczego. I ostatnim zdaniem, które wpisał w swoim dzienniku było jestem przytłoczony poczuciem dobroci Boga. Człowiek, który umiera z pragnienia. Człowiek, którego ciało już jest na wykończeniu. Który wie, że umiera. Mówi, jestem przytłoczony dobrocią Boga. Kochani, jak to możliwe? Jestem przekonany, że Alan, podobnie jak Habakuk, nie rozumiał Boga. Ale Alan, podobnie jak Habakuk, poznał Boga. On zasmakował Boga. Alan doszedł do miejsca, gdzie Bóg sam w sobie był piękniejszy niż to, co Bóg może dać. Bo tym tak naprawdę jest sedno wiary. To jest wiara, która daje życie. Kiedy kochamy Boga nie za to, co nam daje, ale za to, kim jest. Różnica między nominalną wiarą, a wiarą, która daje życie, jest taka, że ta pierwsza przychodzi do Boga po to, żeby coś od Niego otrzymać. Kiedy ta druga kocha Boga za to, kim jest. Kocha Boga za to, kim jest. Ale czy myślicie, już tak na koniec, czy myślicie, że sami jesteśmy w stanie w cierpieniu znaleźć taką dozę samodyscypliny, aby znaleźć się w takim miejscu jak Habakuk? Czy nasza sama dyscyplina i cierpienie spowoduje, że dojdziemy do takiego miejsca? Absolutnie nie. Nie masz szans. Za to cierpienie i dyscyplina innego człowieka, a mianowicie Jezusa, na pewno jest w stanie ci pomóc w tym. Kochani, my mamy znacznie więcej niż miał Habakuk. Habakuk miał tylko jedną historię wielkiego wyjścia. My mamy znacznie więcej. I mamy tą najwspanialszą. Pamiętacie, kiedy Jezus spotkał się na Górze Przemienienia z Mojżeszem i Eliaszem? O czym rozmawiali? Jest napisane, że rozmawiali w naszym tłumaczeniu o Jego śmierci, ale w oryginale jest napisane, rozmawiali o Jego wyjściu. Bo Jego śmierć tak naprawdę było naszym wyjściem. Jego śmierć była naszym wyjściem z grzechu. Jego śmierć była naszym wyzwoleniem. I w Hebrajczyków w 12 rozdziale, w 2 wersecie są takie słowa. Tam jest napisane, utkwijmy wzrok w Jezusa, który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż. Wiecie, o czym to mówi, ten fragment? Jakiej radości nie miał dobry Jezus, nie miał święty Bóg przed krzyżem? Ciebie i mnie. Jezus wycierpiał śmierć. Jezus, żyjąc na ziemi, przeszedł przez ogromne cierpienia. I w tym cierpieniu był zdyscyplinowany i zaufał Bogu do końca. A wiesz, dlaczego to zrobił? Kiedy modlił się do Boga w swoim cierpieniu, wiesz, co go motywowało? Radość, że ty i ja będziemy z Nim na wieki. Jezus nie umarł za ciebie dlatego, żebyś mógł Mu coś dać. Nie ma nic, co możesz Mu dać. Jezus umarł, aby mieć ciebie. Jezus umarł, aby mieć mnie. Im więcej, im bardziej to zrozumiesz, im bardziej zrozumiesz, zasmakujesz na poziomie swojego serca, że Chrystus umarł, aby mieć ciebie, tym więcej wiary, prawdziwej wiary będzie w tobie. Wiary, która daje życie. Gdzie będziesz mógł powiedzieć, Boże, ja kocham Cię nie za to, co mi dajesz, ale za to, kim jesteś. Amen.